W drugiej odsłonie dzisiejszego Radia Satysfakcja. To był zespół Quill i ta nazwa państwu pewnie niczego nie mówi. To jest nowy zespół Bewa Bewana. To nazwisko pewnie państwu mówi coś więcej.
Nowy?
Nowy.
To ten nowy.
To jest płyta, która została nagrana w czasie pandemii parę lat temu. 2020-2021. Nie brzmiało tak nowo. To jest dla mnie od razu plus, że nie wiadomo z którego roku
pochodzi to nagranie. A z drugiej strony, jak na to, że w zespole liderem jest perkusista, to bardzo estetyczne bębny były.
Tak, ale to nie jest utwór bardzo charakterystyczny dla tej płyty, ale wybrałem go dlatego, że chyba jest najlepszy, najładniejszy na pewno.
Ta płyta jest o wiele
bardziej rockowa, ale najpierw przypomnijmy...
Ile on ma lat, przypomnijmy?
No, dosyć dużo.
Younger jest już, 80 parę younger.
He's 70 plus years young. No, bardzo dobrze. To, no, nie da się tego przetłumaczyć. Ma zaledwie 70 parę lat. Tak to możemy powiedzieć. Bev Bevan, przypomnijmy, to jest perkusista takich zespołów jak The Move, przede wszystkim Electric Light Orchestra i też Black Sabbath. Ja nie słucham Black Sabbathów, ale zawsze mnie to śmieszyło, że perkusista Electrików grał w Sabbathach.
Mnie śmieszyło, że jednym z kandydatów po odejściu Grega Lake'a do King Crimson był Elton John.
Ciekawe, jakby sobie dał radę. Ale mniejsza z tym na razie. W 1986 roku, przypomnijmy, zespół Electric Light Orchestra wydał swoją ostatnią płytę w klasycznym składzie, niezbyt dobrą, Balance of Power. Zgodzi się pan ze mną, że
tak, ale to jak nie ma potem nic, to wie pan to. Mm-hmm. Jak ma pan na śniadanie tylko stary ser, to pan zje.
No tak.
Tak, ten Balance of Power, jak już potem już nic nie było, to wraca się do tego.
Tak, to prawda. To nie było jakaś straszna płyta, ale nie było tego czegoś. Przede wszystkim nie było tych smyczków słynnych, bo to już wtedy Jeff Lynne postawił na
brzmienie. Przy kanapce brakowało ketchupu na przykład.
Tak, dokładnie. Potem Jeffowi Lynne'owi znudziło się już granie z elektrykami. Rozwiązał zespół, natomiast zawiązał go z powrotem Bev Bevan jako Electric Light Orchestra Part 2, czym zraził do siebie wielu zwolenników zespołu, ale też przede wszystkim Jeffa Lynne'a. Tam oni potem się kłócili o nazwę, Jeff Lynne ją sprytnie podebrał i potem już nie mogli się nazywać Electric Light Orchestra Part 2, więc nazywali się The Orchestra i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w latach już 2000 Bev Bevan powołał kolejny taki zespół hybrydowy, jakąś wersję zespołu The Move. Bez Roya Wooda oczywiście, czym zraził do siebie znów sympatyków wielu zespołu The Move. W tym mnie, no i Roya Wooda. To było, jak się nazywało, chyba The Move Project, czy coś takiego. Tam grał Bevan i pierwszy gitarzysta The Move, Trevor Burton. No i tak sobie właśnie pogrywał Bev Bevan. On jest człowiekiem dosyć sympatycznym, więc jakby to wszystko z przymrużeniem oka trochę mówię, to nie jest tak, że on zraził i że popełni jakieś nie wiadomo jakie przestępstwo.
No bo jeść trzeba.
Tak, ale on wyraźnie nie miał pomysłu na jakąś nową wersję samego siebie i po prostu odcinał kupony. Natomiast zupełnie zdumiało mnie to, oglądałem jakiś wywiad z nim niedawno i on właśnie mówił z wielką dumą o tym swoim nowym zespole Quill. I przede wszystkim, co mi się w tym podoba, to to, że on zupełnie nie brzmi ani jak Electric Light Orchestra, ani jak The Move, ani tym bardziej jak Black Sabbath, chociaż już do Black Sabbath chyba mu najbliżej, wbrew pozorom. Nie było tego słychać w tym utworze, ale w kolejnych bębny są bardzo mocno postawione. Natomiast to jest jakaś nowa jakość. To mi trochę się kojarzy z tym zespołem teraz rodzinnym Richiego Blackmora. To też nie jest Deep Purple oczywiście, jest to trochę takie mistyczno-średniowieczne i tutaj też takie nutki.
Czy gdzieś... Bevan też wskakuje w rajstopy?
Nie wiem tego. Natomiast śpiewa tam kobieta na wokalu. Ta pani nazywa się Joy Strachan Brain i ona niedawno została żoną Bevan. Więc są tam jakieś tam paralele. I ta pani gra też na skrzypcach i ona ma taki ciemny, niecharakterystyczny zupełnie dla muzyki popowej głos. Może dlatego
zobaczy. No. Miłość jest szaleńcza. 70 parę lat, on nagle rozkochał się w Joan Buen Buen.
No i
wydawało się, że powinien już grać tylko w bierki przy stoliku z kolegami.
A on tu harpun wybrał. No. W bierkach się czasami harpuny zdarzają. Dlatego płyta nie jest jakoś ani nowatorska.
To brzmiało ładnie.
Myślę, że jest ona lepsza, niż by ktokolwiek mógł się po Bevanie spodziewać i sekunduje jej.
Ja tak sobie, jak pan tak opowiadał, bo ja mam podzielność uwagi, że z jednej strony słucham, co pan mówi, a z drugiej myślę.
Liczę barany.
Nie myślę. I tak sobie pomyślałem, że taki jest fajny temat, w sumie dziwny. No bo tak, ja byłem ostatnio tam gdzieś tydzień nad jeziorem, często też wypadamy do jakichś takich nadjeziornych i przychodzi niedziela, nieprawdaż?
No i
co powinno być w niedzielę?
To jest, rozumiem, pytanie retoryczne, więc...
Nie retoryczne. To jak pan na przykład...
Odpoczynek powinien być w niedzielę.
To też, ale jeżeli chodzi o handel?
No co? Lody?
Ale pan, czy uda się pan do centrum handlowego w niedzielę?
No nie.
No właśnie. No. A w ogóle do jakiegoś sklepu?
No. No, sam do niektórych tak, do niektórych nie.
Ale dlaczego tak. Do tych, co tak? No bo mają na przykład usługi pocztowe.
Tak, no.
Albo mają, że niby właściciel prowadzi,
tak,
nie?
Tak. No. Jasne.
I jedzie pan sobie do takiego na przykład Buszkowa. Mhm. No i wychodzi pan sobie w niedzielę do południa. No. I tam jest wszystko otwarte.
Tak.
I nie wątpię, że te dzieciaki, które obsługują, bo ja głównie z wnukiem operowałem w tych namiotach zabawkowych, te dzieciaki, bo to tam przeważnie jakieś dzieciaki takie obsługują, to są właścicielami tego chińskiego biznesu. No wątpię w to, nieprawdaż? No i dlaczego? To co jest jakaś wyjęte są one? A też nie widziałem, żeby tam mieli usługi pocztowe. Nawet znaczka nie widzę.
Czyli jednak retoryczne, bo nie wiem nawet jak się odnieść do
tego. Ja też nie wiem, właśnie to mnie tak... Nie to, żeby mi to przeszkadzało, ale jak to działa w ogóle? No gdzie by pan nie pojechał? Wszystko otwarte. No i niedziela jest. A to tak na marginesie.
Frapujące.
No takie pytanie, takie... No.
Tak.
Frapu.
To rozumiem, że to był taki wstęp i teraz będzie pan mnie przypalał na wolnym ogniu.
Może Paweł coś wiesz na ten temat? Spytaj się Pawła, no taki
serial. Dlaczego pan mnie pytał o takie praktyczne sprawy? Ja jestem od spraw niepraktycznych. No. Poezja, muzyka. Ja mogę panu powiedzieć, jakie tam harmonie wokalne są w jakimś utworze, a nie dlaczego sklep jest otwarty,
zawsze
a nie zamknięty.
Już nie chcę nic mówić. Jak tego to nie zna się na niczym, mówi to ja jestem od poezji, muzyki.
Właśnie, no ze mną można tylko na wrzosowisko
już,
i zapomnieć
państwa, wszystko.
Wszystko
wiemy. Pawień poinformował nas, że to są sklepy tak zwane sezonowe i one mogą.
No i proszę, czegoś dowiedzieliśmy się
tak,
o świecie.
Tak, świat jeszcze. Ja nie to, żebym tam był jakiś natarczywy. Ale mam do pana pytanie.
No już teraz widzę, że obleję kolejną maturę. A w lipcu nie powinno być matury.
Ale bardzo ciekawy ten... Czekawy, który teraz zauważyłem, przeglądając kalendarz, ten nasz za 7.40. Wiśniowe ogonki. Mówi panu to coś?
Tak, no to jest to, co jest, do czego przyczepiona jest wiśnia.
No i bardzo dobrze, ale pan jest jednak ciekawy świata.
I co się z tym powinno robić?
No i nie, proszę państwa, tylko niektórzy z nas wiedzą, na przykład...
Że można je też i zjeść.
Że surowcem o niezwykle cennych właściwościach leczniczych są ogonki wiśni. Nie wiśnia, bo wiśnia to jest wiśnia, wie pan. Zna pan napoje.
Oczywiście.
Jest narysowana wiśnia.
A tam napoje, tylko
wiśnia,
jedzenie wiśnia.
Piszą procenty i wiśnia to jest wiśnia. No wiadomo, co pijesz pan. No. Nie owoce, a ogonki. Te bezwartościowe, zdawałoby się, odpadki, które większość z nas wyrzuca do kosza, uwaga, oczywiście do brązowego, żeby wam się nie pomerdało tamte kolory, to chyba, że ktoś daltonista, już od dawnych czasów były przedmiotem handlu nie tylko w Polsce. Wiśniowe ogonki, czyli szypułki, zbiera się w okresie dojrzewania tych owoców. Po wyjęciu ich z wiśni, to jednak trzeba tam dokonać wyjęcia, najlepiej całe, niepołamane, należy wypłukać w zimnej wodzie. Uwaga, gdy nabiorą brunatnej barwy, będzie można z nich sporządzić napar. Przeważnie jak ktoś nabiera brunatną barwę, to raczej już się wydaje, że nic nie sporządzimy z nich, a tu
ja
proszę.
Tam naparu nie z takich ogonków pić nie będę.
I uwaga, teraz jeżeli chodzi o kwestie smakowe, żeby pana jednak przekonać. Ogonki wiśni są w smaku gorzkie.
No, to ale przekonują.
Ale mają doskonałe działania. Uwaga, i teraz niech pan pomyśli, czy się przyda. Przeciwbakteryjne.
Zawsze.
Przeciwzapalne.
Zawsze.
I teraz ciekawe, czy pan powie zawsze. Moczopędne. A, i mam pana. A? No dobrze. Pomagają pozbyć się toksyn. O, ma pan toksyny w sobie?
Oczywiście. W sercu zwłaszcza.
To widać. Napar z nich stosuje się do likwidacji obrzęków. Jak u pana z obrzękami?
Bywają.
Usuwania nadmiaru płynów z organizmu. I zwalczają zaparcia. No. To wszystko, proszę pana, jest tutaj.
Zobaczymy, co następnym tygodniu pan przygotuje. Do czego na przykład się końcówki od bananów
i
przydają.
I uwaga, zawierają dużo cennych antyoksydantów. Mangan, miedź, potas oraz witaminy A, B i C. I teraz, jakby pan się jednak i państwo zdecydowali, to uwaga. Napar, jak się gotuje. Przepraszam, bo ja tam to słabo widzę, to taki mam... Napar.
To od tyłu rapan.
Tak. Garść ogonków gotujemy około 1 litrze wrzącej wody przez 10 minut. Ale garść, to każdy ma inną garść. Pan to na przykład ma łapę, jak bęben, to inna garść. Pijemy dwa razy dziennie po 100 ml. Ale tu najlepsze jest na końcu. Warto jednak wcześniej zasięgnąć porad lekarza. To się naczytaliśmy, nagadaliśmy i kiszka.
Wracamy do płyty Bewa Bewana, proszę państwa. Jeszcze jedną ważną rzecz chciałem powiedzieć. Ważną jak ważną.
Popija często ten napar i stąd u niego zakwitła ta nowa miłość po 70.
Całkiem możliwe,
panie Arkadiuszu. Jak się wyzbył toksyn i moczopędności, i to może uwierzył w siebie. Może być.
Ja mam inną koncepcję, dlaczego ta płyta dobrze brzmi, bo tam pozapraszał wielu swoich sławnych kolegów, na przykład też kolegów z Birmingham. W jednym utworze na basie gra John Lodge, w jednym utworze śpiewa Chris Norman z zespołu Smokey, a my posłuchamy teraz piosenki, w której wziął udział gitarzysta słynny, dosyć słynnawy, powiedziałbym, Andy Fairfather Low, który grał w zespole Amen Corner, a potem między innymi z Ericiem Claptonem.
On jest słynny z tego, że go wszyscy znani muzycy lubią, ale tak naprawdę to nikt za bardzo, chociaż ja ze dwie płyty w życiu w rękach miałem.
No to dajmy mu szansę teraz wystąpić z zespołem Quill w utworze Black Dog Day.
A my idziemy odzyskiwać 3 półki z wiśni.
Kto idzie, ten idzie.
You always made zrobię ci szalik. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę
told you so. And if I ever hurt you, baby, you know I hurt myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone. I love well. You know I brought it home to baby.
100 cent. Is that in a way for a man to carry on? You think it won't, his little loved one gone. Never know more than you ever know. Everything that you demand, I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. Is that in a way for a man to carry on? Think it won't, his little loved one gone.
Drodzy Państwo, spacerując w regionach starszej, a przecież wciąż młodej muzyki, natrafiamy 15 lipca na taką oto rocznicę, iż tego właśnie lipcowego dnia w roku 1960 amerykański piosenkarz Chubby Checker zaprezentował światu poprzez singla i występ w telewizji piosenkę pod tytułem The Twist. Ona z miejsca stała się bez mała światowym sukcesem, a także spopularyzowała twist jako taniec na całym globie i otworzyła bramy dla rock'n'rolla. Chubby miał wtedy zaledwie 18 lat. I dalej. W roku 1988 The Twist ponownie stał się popularny dzięki nowemu nagraniu piosenki zespołu The Fat Boys z udziałem samego Chubby Checkera. Ta wersja osiągnęła numer 2 na listach Wielkiej Brytanii i numer 1 w Niemczech. I to nie jest przypadek, że szacowny magazyn muzyczny Billboard regularnie umieszcza na liście najlepszych singli, jakie kiedykolwiek nagrano, właśnie piosenkę The Twist i to umieszcza ją na miejscu pierwszym. W 2 lata później, w 1962 roku, na fali ogromnej popularności tego tańca, Chubby nagrał swój największy, jak się okazało, przebój, który stacje radiowe nadają nieustannie, mimo iż piosenka liczy sobie 60 lat z okładem. Rzecz nazywa się Let's Twist Again. No i pokażcie mi kogoś, zwłaszcza ze starszych fanów muzyki, kto tej piosenki nie słyszał. Mało tego, Chubby pociągnął koniunkturę i w tym samym 1962 roku nagrał piosenkę pod tytułem Limbo Rock, która spopularyzowała na parkietach styl Limbo Dance. A w tym czasie piosenki Checkera w ogromnie popularnym programie telewizyjnym The Ed Sullivan Show obejrzało w tamtych czasach 10 milionów widzów. Tylko do 1965 roku singiel z piosenką The Twist sprzedał się w ponad 15 milionach egzemplarzy i uzyskał wiele złotych płyt. Ale była w tym wszystkim i łyżeczka dziegciu. Piosenka była tak wszechobecna, że Checker został zaszufladkowany jako wykonawca, który może odnieść sukces tylko jako, no powiedzmy, demonstrator tańca. I nikt poza tym. Checker później ubolewał. The Twist naprawdę zrujnował mi życie. Byłem na najlepszej drodze do zostania wielkim wykonawcą, a The Twist po prostu mi tę szansę wymazał. Tu kompletnie zabrakło proporcji między śpiewem i tańcem. Tańczyłem i śpiewałem, publiczność tańczyła ze mną, ale nikt nie wierzył, że ja mogę mieć autentyczny talent wokalny. A Twist tymczasem stał się światowym szaleństwem tanecznym, choć wzbudzał opory u co bardziej konserwatywnych obywateli. Byli oni zdania, że jest zbyt prowokacyjny, choć dziewczęta i chłopcy wykonywali te taneczne wygibasy z dala od siebie, a nie ciasno przytuleni jak w klasycznym tangu, o co jednak tangu nikt zarzutów nie stawiał. Dodajmy od razu, że używanie nazwy twist na określenie tańca sięga XIX wieku. Ten ruch bioder zwany twistem, czyli skrętem, przybył do Ameryki z Konga wraz z importem niewolników. No i sam twist zaczął pączkować w rozmaitych lokalnych mutacjach. Zainspirował tańce takie jak jerk, pony, watusi, mashed potato, monkey czy funky chicken. Ale żaden z tych stylów nawet w połowie nie był tak popularny jak macierzysty twist. Tak nawiasem, rekord świata w zbiorowym tańczeniu twista został ustanowiony w miejscowości Dilland na Florydzie 11 października 2012 roku, kiedy to Chubby Checker zaśpiewał piosenkę na żywo, a tłum tańczył. Szacuje się, że razem z Checkerem pokręciło się tam około 4000 osób. Sam Chubby Checker urodził się w Karolinie Południowej w roku 1941, dziś ma 81 lat i trzyma się wcale nieźle. Zanim poszedł do szkoły średniej, nauczył się trochę grać na pianinie w lokalnej szkole muzycznej. Zabawiał kolegów z klasy, wykonując wersje przebojów popularnych artystów tamtych lat, jak Jerry Lee Lewis, Elvis Presley czy Fats Domino. Chubby Checker urodził się jako Ernest Evans i tak nazywałby się do dziś, gdyby nie przypadek. Podczas pierwszego nagrania dla amerykańskiego prezentera radiowego i telewizyjnego Dicka Clarka, jednej z najbardziej popularnych postaci amerykańskiej telewizji, Ernest wdał się w pogawędkę z żoną Clarka. Ta spytała biednego Evansa, jak się nazywa, a on: cóż, moi przyjaciele nazywają mnie po prostu Chubby, czyli pulchnym, tłuściochem, grubasem, bo Ernest już wtedy był dość, powiedzielibyśmy, puszysty. I dodał, że niestety robi się coraz bardziej puszysty. Na to żona prezentera uśmiechnęła się i spytała: to tak jak w czekerze, czyli w grze w domino, gdzie pchnięcie jednej kostki powoduje upadek każdej kolejnej. No, nazywamy to ostatecznie efektem domina. Zarówno Ernestowi, jak i żonie prezentera ta zabawa słowna bardzo się spodobała i od tego momentu Ernest Evans zaczął występować pod estradowym pseudo Chubby Checker. Ale nawet największy sukces nie trwa jednak wiecznie, bo oto zmiany w gustach opinii publicznej, głównie spowodowane brytyjską inwazją muzyczną spod znaku The Beatles i erą kontrkultury, spowodowały, że Chubby dość szybko zakończył swoją karierę jako twórca hitów. Większą część lat 60. zresztą spędził w Europie, tutaj koncertując i nagrywając. Raz po raz próbował wrócić na szczyt, nawet jako artysta dość awangardowy. W roku 1971 Checker nagrał psychodeliczny album pod tytułem The Other Side of Chubby Checker, inna strona Chubby'ego Checkera, wypełniony muzyką, którą uważał za wysoce aktualną i na czasie. Wszystkie piosenki zostały napisane przez Checkera i cóż, album okazał się popisową klapą, a Twist rozbrzmiewa nadal jak za najlepszych lat.
this man laughing. And come to think of it, I've never seen him cry. But I might, by sitting here singing. By and by, you stop and sigh.
Państwa, już w sobotę, 29 lipca, rozpoczynamy Ostrów Rock Festival. Festiwal dwudniowy z naprawdę rewelacyjnym zestawem artystów, którzy pojawią się na tym festiwalu. Będzie m.in. Riverside, Collage, Osada Vida, Atomic Love Reaction, Threshold. Naprawdę sporo dobrej muzyki rockowej, muzyki art rockowej i prog metalowej. I to stosunkowo niedaleko. Ostrów Rock Festival. Najpierw posłuchajmy fragment zespołu Face the Day, który pojawi się na tym festiwalu, a potem moja rozmowa z organizatorem tej wspaniałej imprezy. Ostrów Rock Festival. Dzisiejszego programu. Przypomnijmy, że jest to program, który nosi subtelną nazwę Radio Satysfakcja. Robert Wojcieszak. Prog Metal Rock Promotion. Tak nazywa się firma, którą kiedyś założył, której zadaniem było promowanie muzyki, którą kocha. I dzisiaj będziemy rozmawiali o efekcie tej miłości do muzyki prog-rockowej Ostrów Rock Festival. To już, proszę Państwa, 29 lipca, pierwszy dzień w sobotę, i 30 lipca w niedzielę kontynuacja. Kogo możemy się spodziewać? Może zacznijmy od tego, co tu i teraz, czyli od zestawu artystów, którzy na festiwalu, to już jest druga edycja, tak, panie Robercie?
Dzień dobry, panie Arkadiuszu. Tak,
dzień dobry.
Druga edycja, trzecia edycja, przepraszam.
Trzecia.
I wspomniał pan o miłości, a z każdej miłości zazwyczaj powstaje jakieś dziecko, tak? Mhm. Ten festiwal jest takim dzieckiem, taką pasją, która przyłożyła się już naprawdę na dużą skalę, bo dwa dni festiwalowe to jest wyzwanie i tutaj nie ukrywam, i logistycznie, i finansowo trochę to wymaga zaangażowania, ale zespoły. 29-30 lipca jest to ostatni weekend lipcowy. Wakacje.
Połowa właściwie,
połowa
można
wakacji.
Powiedzieć już.
Piękne okoliczności przyrody. Mhm. Jezioro, plaża, las, park. Cudowne miejsce do tego, żeby obcować z cudowną muzyką, a taką muzykę bezwzględnie zaprezentują zespoły takie jak Riverside, takie jak Collage, Filozofobia z Niemiec, Osada Wida Polska, szwedzki Atomic Love Reactor, Threshold z Anglii, Millennium, legenda art rocka polskiej sceny z Krakowa, Disillusion z Niemiec, zespół, który w zeszłym roku, wydając płytę, został okrzyknięty w wielu krajach Europy jako ten największy, ten najlepszy album rockowy, prog metalowy czy prog rockowy. Face the Day czeski, no tutaj to jest taki czarny koń, o tym pewnie więcej coś powiemy jeszcze, panie Arku, prawda? Mhm. No i Alhena Polska. Myślę, że zestaw jest na tyle zróżnicowany, że powinien przypaść do gustu nie tylko takim ortodoksyjnym słuchaczom rocka progresywnego, ale będzie też sporo zabawy, bo hardrockowcy z Atomic Love Reactor szwedzkiego, otwierając imprezę w niedzielę, myślę, zachwycą nie tylko ludzi, którzy kochają Deep Purple czy Rainbow, bo tak gdzieś się porównuje tę grupę do takich zespołów. Ale będzie to dużo zabawy, dużo swobodnego grania i na tym właśnie polega cała ta impreza nasza ostrowska, że mamy się bawić, mamy czerpać radość z słuchania takiej muzyki i mamy się czuć dobrze, bo miejsce ku temu sprzyja.
No tak, miejsce i okoliczności przyrody, bo ten festiwal, jeżeli czytam tu składy w sobotę, w niedzielę, to będzie wiele godzin trwał. Czyli o której to się będzie rozpoczynało?
Tak, już spieszę z odpowiedzią. Impreza sobotnia rozpoczyna się o godzinie 16. Mhm. Na scenie pojawi się pierwszy zespół, a więc Alhena. I tak po godzince mniej więcej każdy z wykonawców obejmie scenę. Będą przerwy oczywiście 20-30 minutowe pomiędzy zespołami, żeby powiedzmy publiczność mogła sobie odetchnąć, pooddychać tym świeżym powietrzem, o którym wspomnieliśmy. Natomiast drugi dzień festiwalowy zaczniemy troszeczkę wcześniej, bo 15:30, a to z tego względu, że są tam pewne, powiedzmy, techniczne uwarunkowania samolotowo-pociągowe. I też każdy zespół mniej więcej po godzinie na scenie. Dwa ostatnie zespoły już zdecydowanie dłużej. No Riverside będzie to spory set. Podobnie w pierwszy dzień Threshold, a więc ostatni zespół festiwalu, również zagra zdecydowanie dłużej niż pozostali. Mhm.
I tak w oczyma wyobraźni, jak sobie o tym festiwalu myślę, to będzie można tak obejrzeć sobie na przykład Riverside i poczuć się zmęczonym. Mówię, pójdę teraz ochłodzić się w wodzie jeziora. Można będzie się potem można twarz ku słońcu skierować, potem dojść do wniosku, że akumulatory załadowały się ponownie i wrócić i obejrzeć na przykład Osadę Widę. Czyli jest to połączenie. Chciałem powiedzieć, że nie będzie to tak męczące jak takie spędy kilkudniowe, że stoi się godzinami, jedni wychodzą. Jedyne, co można zrobić, to kupić sobie hot doga, jakiś płyn i znów wracać. Tu jednak cała ta infrastruktura wakacyjna będzie służyła także festiwalowi. Powiedzmy, czy są jakieś udogodnienia, jeżeli ktoś postanowi wybrać się z rodziną, mówi, jest piękny czas, dzieciaki chciałyby na kajaku popływać, ja chciałbym obejrzeć grupę Threshold.
Panie Arkadiuszu, strzela pan dosłownie w sam środek tej, tej tarczy, mówiąc z uśmiechem. Tak, będzie wiele atrakcji. Ja jeszcze tylko dodam, że poza tym całym line-upem, o którym wspomnieliśmy, została utworzona tak zwana strefa promocji i wywiadów. Pojawi się tam 9 kolejnych zespołów i one będą pojawiać się tam na wywiadach, na podpisach, na autografach, na zdjęciach, na konkursach z płytami, na nagrodach dla publiczności pomiędzy zespołami sceny głównej, więc nie będzie to kolidować w żaden sposób. Każdy z tych 9 kolejnych zespołów będzie można zobaczyć, dotknąć, poznać, zapoznać się z ich twórczością, co myślę dla tych wszystkich kapel będzie bardzo, bardzo fajną sprawą. Natomiast jeśli chodzi o te udogodnienia, między innymi dla młodych, bo stworzyliśmy taką możliwość, że młodzież na festiwal ma prawo zakupić bilet ulgowy, a więc wartości połowy nominalnej ceny. Natomiast dzieci do 10 roku życia wchodzą całkowicie bez biletu, pod opieką oczywiście rodziców. A dla dzieciaków teren całego tego zalewu Piaski Szczygliczka, nad którym odbywa się nasz Ostrów Rock Festival, ma w sobie tyle atrakcji, że ta młodzież praktycznie doby braknie, aby wszystkie poznać. Jeśli muzyka im się nie spodoba, to dzieciaki oczywiście mogą iść na plażę, mogą iść do parku linowego, mogą iść w inne miejsca, które są usytuowane na obiekcie Piaski Szczygliczka. Zapraszam do Ostrowa Ostrów Rock Festival.
Daleko nie jest, więc wybierzmy się tam.
Reklama.